Tylko właśnie jest taki problem, że ty się widzisz z parą ślubną, kochają ciebie, tak? Podoba im się wszystko, co mówisz, podobają się zdjęcia, a na ślubie pojawia się ktoś inny. I jakbym na przykład, jakbym targetował branżę IT, nie wiem, menadżerów branży IT, którzy biorą śluby, to myślę, że próbowałbym tam stworzyć swoją markę osobistą i tam może się reklamował. W Polsce jest to dosyć fajna opcja. Masz bardzo dużo par, nawet na takich małych targach ślubnych. Te stoiska nie są jakoś wielce drogie. Powiedzmy, że z 600-700 zł za jeden, czasem dwa dni.
Witam Państwa też w smacznej kawusi w ten piątkowy poranek.
Dziękuję.
Co tam słychać? Zanim przejdziemy do tematu, jeszcze sobie porozmawiamy o... Ja mam akurat ciekawostkę biohackingową. A co u Ciebie, Bartek, słychać?
Nie, dobra. No, wiesz, jak teraz zacząłeś i mówisz mi, że masz ciekawostkę, mój umysł nie może się skupić na tym, co u mnie, bo może twoja ciekawostka jest ciekawsza.
Okej, okay. No to tak, w podcaście Aliego Abdala, ostatnio sobie słuchałem, była rozmowa o suplementacji magnezu, taka biohackingowa trochę rozmowa. No i okazuje się, że najlepsza droga podania to nie tabletki, a...
Kąpiel.
A kąpiel właśnie, podanie przez skórę, nie? Ja na początku nie wiedziałem, jak podać w ogóle magnez przez skórę i właśnie to, co ty mówisz, okazało się, że najlepiej robić sobie magnezową kąpiel.
A ty już wcierałeś tabletki, nie?
A ja myślę, nie no, czy, przez skórę, no to chyba igłą, nie?
No, w biohackingu jest tyle kucia, że całkiem możliwe.
Tak. Ty stosujesz takie kąpiele?
No... Stosuję to duże słowo, ale mam kilka kilogramów soli tych magnezowych i faktycznie, znaczy jest, czuję się inaczej. Nie wiem, czy to przez tą gorącą kąpiel, czy przez gorącą kąpiel połączoną z magnezem, ale jest, no jest taki trochę bardziej rozluźniony, może się czuję po takiej kąpieli, ale nie mogę powiedzieć, że regularnie to robię, jednak wiedziałem, że lepiej się wchłania.
No widzisz, dla mnie to była zupełnie nowa rzecz. I ta właśnie pani mówi, że jeżeli nie uda jej się regularnie tego robić, ona też jest lekarzem, ale już jakby nie pracuje, pracuje teraz w konsultingu w ogóle. I ona mówi, że jeżeli nie uda jej się codziennie robić takiej kąpieli, to po prostu robi sobie taką turbo doładowaną kąpiel, nie wiem ile się tego wrzuca, ale ona widocznie wrzuca, mówiła, że 3 razy więcej po prostu tego wrzuca i ma taki mocny magnezowy atak.
No właśnie, nie wiem, wiesz, czy to u mnie była siła sugestii, tylko właśnie kilka razy mi się wydawało, że chyba za dużo wrzuciłem. Moczyłem się z godzinę, co też chyba było za długie. I tak, taki osłabiony to duże słowo, ale taki zakręcony trochę się czułem po tej kąpieli. I nie wiedziałem właśnie, czy to się przeładowałem, czy za dużo w gorącu.
No, to może.
Czy może trochę wszystkiego.
Okej. No widzisz, czyli jest to i funkcjonuje ta forma podania magnezu.
Wiesz, nie mierzyłem sobie w krwi magnezu przed i po, także nie wiem. Ale nie mam żadnych tików, także chyba działa podawanie.
Taki najbardziej popularny tik to jak drga powieka, to wtedy jest niedobór.
Tak słyszałem.
Okej. Chciałbyś coś powiedzieć, czy przechodzimy do naszego tematu, którym dzisiaj jest biznes fotoślubnego?
Nie, przejdźmy do tego, bo myślę, że będę się później więcej rozwodził. Także już tobie pisałem, ale zdradzę tutaj, że zajmowałem się kiedyś biznesem ślubnym jako side hustle i jako nie side hustle biznesem sukien ślubnych. Także powiedzmy, że temat jest mi bliski, więc mogę rzucić światło na polskie realia. Zdjęcia ślubne robiłem 7 lat, a suknie ślubne 15. Także myślę, że chwilę coś będę mógł o tym dopowiedzieć w trakcie. I porównać to z polskimi realiami.
I to się świetnie składa, bo ten materiał, jeden z materiałów źródłowych, o który opieramy ten odcinek, jest taki nie do końca może dobrze zrealizowany. Także dobrze, że mamy też eksperta, który te polskie realia tutaj też pokaże.
Tak, okay. Tak. Tutaj myślę, że z dosyć sporą dozą pewności mogę powiedzieć, że jestem ekspertem w dziedzinie polskich ślubów.
Okej, okay, no to zacznijmy sobie od tego właśnie raportu ze Starter Story, który dotyczył Pranesh Photography, czyli takiej jednoosobowej de facto na początku działalności fotograficznej. Coś więcej mógłbyś powiedzieć o tym?
Znaczy tak, tutaj jeżeli chodzi o Pranesha, jest to artykuł jest o biznesie w Indiach. Pranesh go pisze samodzielnie. Przynajmniej tak wnioskuję. Niedokładna treść, to znaczy jest sporo powtórzeń, nie jest po prostu najlepszej jakości sama treść tego artykułu. Pranesz pisze o 50 tysiącach miesięcznie przychodu, dolarów, 50 tysiącach, czyli mamy 600 tysięcy rocznie. I faktycznie zaczynał jako Pranesz fotografii, ale później się przebrandował się po kilku latach na Studio 31. Twierdzi, że taki był jego plan od początku, bo on nie chciał stworzyć swojej marki fotograficznej, tylko stworzyć taki hub, no czyste pośrednictwo, zatrudniać ludzi, którzy za niego robią te zdjęcia i też obrabiają. Bo z tego, co rozumiem, zajmują się zarówno obróbką, w sensie dla zewnętrznych firm, jak i dla siebie, i samą fotografią i filmami ślubnymi.
A jak te 50 tysięcy dolarów ma się do polskich realiów?
Znaczy, no tutaj nie możemy, bo żeby to porównać, trzeba by najpierw powiedzieć, ilu zatrudnia ludzi. Więc na ten moment jest tam chyba 30 czy 35 osób. To jest naprawdę dużo. Znam takie huby, które działają w... Huby, może to dziwne słowo, ale takie firmy, które zrzeszają kilku fotografów lub zatrudniają, bo tutaj prawie na początku tylko freelancerów kontraktował na rok, czyli nie miał pracowników, ale miał z nimi kontrakt podpisany i zagwarantowaną jakąś liczbę ślubów. A znam takie firmy w Polsce, które robią, powiedzmy, to samo i foto, i wideo, i zatrudniają po 5-7 osób. 7 to już są takie naprawdę duże studia, gdzie potrafią wjechać takim vanem z takimi dużymi kranami, jak teledyski się kręci, i zrobić taki właśnie mini show, a później wiesz, z tego wideo, z tego kranu, który kosztuje tam, nie wiem, 12 czy 15 tysięcy, wychodzą ci 3 sekundy i to jak się kręci w kółko akurat.
Okej, czyli tutaj będziemy porównywać raczej już tego Pranesza po przemianie, Pranesz fotografii, do, jak już przetransformował się do Studio 31, do takich większych jakby...
Tak, no możemy oczywiście powiedzieć o początkach jego biznesu, ale tutaj skupiłbym się już na tym docelowym biznesie. Pranesz twierdzi, że taki miał plan, że od 2008 chyba do 2014 działał jako Pranesz fotografii, czy 2012, no kilka, nie, sorry, 2012, 4 pierwsze lata działał jako Pranesz fotografii, później się przemienił na Studio 31, chciał, przynajmniej tak twierdzi, że to była jakaś taka generyczna firma i nie kojarzona stricte z nim. I ja też kiedyś o tym myślałem, także też ten pomysł jest mi w ten sposób bliski. Tylko właśnie jest taki problem, że ty się widzisz z parą ślubną, kochają ciebie, tak? Podoba im się wszystko, co mówisz, podobają się zdjęcia, a na ślubie pojawia się ktoś inny. Mhm. Trzeba to naprawdę w dobry sposób sprzedać, bo jeżeli ja rozmawiam z tobą, ty mi się podobasz, jest chemia między nami, a później, no okej, zapewniasz mi jakość, ale na ślubie się pojawia ktoś inny, jednak wpuszczasz tą osobę do pewnych intymnych momentów, gdzie normalnie w pomieszczeniu nie ma innych obcych osób, to jest to takie, no wydawało mi się to przynajmniej jakby na polskie warunki trochę średnie, ale uczestniczyłem znowu w drugiej strony, byłem w takich firmach jako kontraktor, także no widziałem, raz to działa lepiej, a raz gorzej.
No bo to trochę tak zawodzi trochę zaufanie, nie? Macie zbudowaną relację i nagle już zmienia się całkowicie ta osoba i nie ma tej relacji, nie? A to jest bardzo, bardzo ważny dzień, tak jak mówisz, bardzo podejrzewam, no istotna sprawa. Ja też brałem ślub i to bardzo istotna chwila, bo jakby ona raczej się już nie powtórzy, nie?
Znaczy tak, uważam, że nabiera to znacznie na istotności. Ja zaczynałem trochę później niż Pravesh, chyba 2013 rok. Jako side hustle do biznesu sukien ślubnych. I wtedy jeszcze uważam, że nie było, znaczy, że było bardzo dużo par, które, przynajmniej na Śląsku, skąd jestem, bardzo dużo górników za 13 i 14 wypłatę kupowało sobie jakiegoś podstawowego Canona i szło po prostu robić śluby i naprawdę mieli dużo zleceń. Dużo to, mam akurat jeszcze powiedzmy w dalszej rodzinie kogoś, kto się tym zajmuje i właśnie jest górnikiem i właśnie za 14 wypłatę, czy tam 13 sobie kupił ten aparat. I jak ja zaczynałem, to on robił około 30-40 ślubów, cały czas pracując na kopalni. Mhm. Jeden ślub, oczywiście to nie jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale za jeden ślub brał około 1400 zł wtedy, w 2013 czy 2012 roku.
Dużo, to, mało?
To, wtedy to było mało, no ale właśnie no, taką jakość oddawał, po prostu przychodził do domu, zgrywał te zdjęcia, rozjaśniał niektóre i oddawał praktycznie w tym samym tygodniu czy po kilku dniach. Mało tego, to jeszcze była usługa foto i wideo, czyli może kiedyś widziałeś takiego wujka, co w jednej ręce trzyma aparat, a w drugiej kamerę i leci.
Okej, wielofunkcyjna ta usługa.
Tak, 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 tak. Więc to generalnie widziałem, jak taka przemiana zachodzi na tym polskim rynku, że coraz rzadziej się widzi takie osoby. Później był taki moment, że te osoby były, ale były jako wideo. Powiedzmy, że wideo trochę mniej ważne, tam za 700 zł kupię sobie, tata mi dopłacił i będzie jakiś tam wideograf. I teraz już mamy taką jakby całkowitą przemianę. Myślę, że jest tych ślubów mniej, bo jednak jest znaczący spadek i bardziej to poszło w taką właśnie wysoką jakość. Filmy są kręcone lustrzankami, przeważnie są to dwie osoby. Fotografowie są nie tylko z Polski, ale i z całego świata zatrudniani. Także no są to znacznie, znacznie droższe zlecenia. Już nikogo nie dziwi wzięcie 9-10 tysięcy za ślub, niektórzy biorą 14, 15, 16 tysięcy za ślub, ale tu już mówimy o takiej naprawdę wysokiej półce i często też te osoby wtedy też mają drugiego jakby zapasowego fotografa, no bo nie jesteś w stanie każdego ujęcia jakby złapać w tym dniu. Jest to reportaż, nie? Nieustawiana sesja.
No a jak zacząć w obecnych czasach? Ta droga kupienia po prostu lustrzanki i...
Chcesz całkowicie ominąć prawesza?
No, możemy też wrócić do tego, jak pranerz zaczął, ale nie wiem, czy to się przełożyło na nasze realia.
Czuję się całkowicie komfortowo opowiedzieć na polskich realiach i ominąć prawesza o biznesie.
To jest spoko.
Ale... Spróbujmy w naszym formacie.
Okej, czyli wróćmy z powrotem sobie do pranesza. Jeszcze jako pranerz fotografii. Jak zaczynał, bo on nie miał w tym kierunku żadnego wykształcenia ani brandu. On zaczynał kompletnie od zera, tak jak ten pan górnik, który też zaczynał od zera. I z tego, co było w raporcie, on nie wydawał w ogóle kasy na sprzęt. Bo tego sprzętu nie miał. Podejrzewam, że w Indiach realia są gorsze nawet niż do zdobycia kasy na start, niż na przykład ten już pan górnik, filmowiec miał, nie? On miał jakieś źródło dochodu.
Znaczy nie dość, że gorsze, to jeszcze z tego, co prawesz tutaj pisał, że fotografowie są postrzegani jako niższa kasta. Jesteś prawnikiem, jesteś inżynierem, okej, super, jesteś kimś, a fotograf taki, przynajmniej wtedy, 2012, jak 2008, przepraszam, jak zaczynał, to wtedy przynajmniej tak to wyglądało i on to chciał zmienić. Ale no tym bardziej, jeżeli mówisz, mamo, tato zostaje fotografem ślubnym, a z tego, co ja zrozumiałem, to studiował coś powiązanego z informatyką, no to można się domyśleć, że nie jest to marzenie hinduskich rodziców.
Nie, nie, ani żadnych azjatyckich.
No właśnie, więc zaczynał faktycznie bez kasy, co jest całkiem fajne, bo teraz mam wrażenie, no przynajmniej w polskich realiach, że kupię sobie jak najlepszy aparat, nawet jeżeli nie umiem robić zdjęć i już. A prawda jest taka, że te droższe aparaty, nie mówię, że wszystkich, ale jeżeli mówimy o lustrzance jakiejś pełnoklatkowej, jakiś wyższy, półprofesjonalny czy profesjonalny model Canona, nie trudno jest wydać 20-24 tysiące na samo body, do tego obiektywy drugie tyle, 40 tysięcy wydałeś, a tak naprawdę nie wiesz, czy ci to podoba, czy ci to pójdzie, czy nie. I myślę, że ten sprzęt wynagrodzi wszystkie braki, które posiadasz, co no nie do końca jest prawdą.
A jeszcze liczba tych dodatkowych opcji może cię przytłoczyć i w ogóle rzucisz to w cholerę. No to jak zrobił to pranerz?
Pranerz wypożyczył swój sprzęt, czyli w Polsce też moglibyśmy powiedzieć, że są wypożyczalnie sprzętu. On jednak nie korzystał z wypożyczalni, tylko ludzi, którzy siedzieli w przemyśle, nazwijmy to, wideograficznym. Bo też tutaj, nie wiem, czy ty się doczytałeś, dla mnie nie jest to jednoznaczne, w jakim dokładnie biznesie. No domyślam się, że nie robili ślubów, ale mieli dostęp i posiadali wyższej klasy sprzęt, taki, który można było użyć do fotografii ślubnej. W zamian obiecał im robienie filmów i zdjęć komuś z ich rodziny, jak tylko zajdzie taka potrzeba na ślubie. Więc zrobił taki dosyć fajny według mnie barter. I jak później będziemy o tym rozmawiać, to zrobił jeszcze kolejny fajny barter. Także to mi się akurat u niego bardzo podobało, że nie myślał, no wydam teraz kasę, bo to mi się na pewno zwróci, tylko pomyślał, okej. I też takie zdanie gdzieś tutaj cytuję w tym tekście. Jak z tym, co mam, mogę zacząć? Czyli okej, może kiedyś będę potrzebował profesjonalnego sprzętu ślubnego, ale teraz jak mogę dziś już zacząć z tym, co mam? Tutaj myślę, że tego brakuje w wielu polskich biznesach, czy nawet nie w biznesach, ale w czymkolwiek. Jeżeli chcesz biegać, no to musisz mieć buty za 700 zł, dresik za tysiaka, no i słuchawki, no bez słuchawek przecież nie będziesz biegał, ale jeszcze musisz czegoś tego słuchać, nie same słuchawki. No i...
A nie wiadomo w ogóle, czy to zaskoczy.
Nie wiadomo, czy zaczniesz w ogóle.
Czy zaczniesz, tak. Czy to nie przeleży po prostu.
Ja nie chcę pokazywać palcem, ale ktoś, kto ze mną mieszka, kupił sobie buty do biegania i biegał w nich 3 razy.
To jednak nie było to.
Nie. Takie ładne, pomarańczowe.
No tak, tak. A czasem to jest też fajne, a czasem to jest też jakby taki ten przedmiot popcha cię do tego, popcha cię po prostu do robienia tej aktywności, ale to raczej w drugą stronę jednak działa.
Ja jednak polecam zawsze coś zacząć, spróbować i wtedy ewentualnie faktycznie się obkupować w jakiś sprzęt.
Mhm, na bieżąco. No i jak już pranerz miał ten sprzęt, no to trzeba było zdobyć zlecenia. I z tego, co on mówił, on te zlecenia na początku zaczął zdobywać tam, gdzie wydaje się najłatwiej. Po znajomych i rodzinie ogłaszał się, że będzie po prostu robił, cyknie parę fotek.
Tak, pisał tutaj, że eksperymentował. Też ten początek, mówię, nie jest znowu jakoś świetnie opisany. Przeważnie w tych starter story jednak mamy takie krok po kroku, dosłownie wydałem tyle, znaczy on nie wydał, więc o tym nie piszę, ale no, zacząłem od tego, nie wiem, napisałem do 150 osób na Instagramie, zareklamowałem się tam, założyłem konto na Facebooku. On w pierwszych latach w ogóle nawet nie miał konta na Facebooku. Facebook w Indiach jeszcze wtedy raczkował. No ale tak jak mówisz, właśnie złapał te kilka pierwszych zleceń po znajomych, rodzinie, czy po tych nawet osobach, które domyślam się, od których sprzęt pożyczał, co w Indiach nie jest takie ciężkie. Nie wiem, czy czytałeś, ile ślubów jest w Indiach i porównywałeś sobie to z Polską?
Nie, akurat tego nie robiłem.
No ja tak jakby jak wertowałem te liczby, no 30 tysięcy ślubów w Indiach, nie doszło do mnie, że to jest dziennie.
A dziennie?
Dziennie. Mówię, aha. Mówię, kurczę, dziennie. Tak myślałem, że w jego regionie może jest 30 tysięcy ślubów, bo 30 tysięcy ślubów to jest mało. W Polsce przed pandemią, czyli 2018, już ten spadek był dosyć mocny i to było 120 tysięcy ślubów rocznie. No oczywiście, wiesz, no gdzie my jesteśmy ilością
czyli
mieszkańców.
4 dni w Indiach.
No właśnie, 4 dni w Indiach. Więc takie, wiesz, zahaczenie się gdzieś na ślubie w Indiach, myślę, że jest troszkę prostsze, szczególnie jeżeli wydajesz się, wiesz, młody, rozgarnięty, coś tam kumasz, no i widzą, że masz jakiś profesjonalny sprzęt, przecież nie wiedzą, że go pożyczyłeś.
Pożyczyłeś, tak. Ja też dokopałem się akurat to polskie źródło, jak wygląda, bo ja jakby nie jestem w branży. Zerknąłem sobie, jak to taka kariera kogoś, kto chciałby właśnie zostać takim fotografem ślubnym, jak to wygląda w Polsce. I też w Polsce polecają, żeby zacząć od takich nieformalnych zdjęć na ślubach, jako żeby też nie wkraczać tam w drogę innemu, temu głównemu fotografowi, ale że można na przykład zrobić portrety dla rodziny, jakieś takie mniejsze fotki.
Znaczy ja pisałem do wielu fotografów, czy mogę im jakoś pomóc, nie wiem, na początku nawet proponowałem nosić sprzęt, jednak to jest ciężkie i po prostu będę obserwował, patrzył, jeżeli mi pozwolą, jeżeli właśnie będą jakieś mniej formalne rzeczy, to wyciągnę sobie aparat, oczywiście osobna zgoda wtedy na wykorzystanie wizerunku jest konieczna, tej pary, ta para też się musi na to zgodzić, a często fotografowie z góry mówią, że jest drugi fotograf i takich w Polsce wcale nie jest tak mało, mimo że go nie mają jakby na stałe. I właśnie wtedy biorą sobie kogoś drugiego, mówią mu konkretnie, takie ujęcia potrzebuję, co więcej zrobisz jest dla ciebie. Są takie grupy na Facebooku, zatrudnię drugiego fotografa, czy drugi fotograf do zdjęć. Czasem jest to za kasę, czasem nie. I ja też robiłem różne rzeczy, czasem to było za kasę, czasem nie. A już bardzo łatwo dostać się na drugiego fotografa na sesję plenerową. To już jest mega łatwe. Szczególnie do fotografów, którzy robią jeszcze zdjęcia z jakimiś lampami, z jakimiś dodatkami. Tam gdzie trzeba im nosić ten sprzęt, nosić jeszcze więcej sprzętu, tam już w ogóle łatwo się dostać i można się czegoś od nich pouczyć. Już nawet tak, jeżeli ktoś nie ma, jeżeli to jest czyjś pierwszy biznes w ogóle i nie miał żadnego kontaktu ze sprzedażą, z relacjami, to od niektórych fotografów naprawdę można się fajnie nauczyć, jak wygląda ta chemia między parą a fotografem, co powinniśmy mówić, co nie, że to okej, że jest to taka relacja jak ze znajomymi, co nie oznacza, że powinniśmy być dokładnie tacy jak ze znajomymi. Więc fajnie tutaj się tego można nauczyć. Ja też później, jak już byłem na kilku takich, znaczy ja też jeszcze od razu na warsztaty poszedłem i na taką, nie studium, ale na taki dłuższy kurs fotografii. I ja też szukałem takiego czegoś, co będzie w stanie mnie bardziej uwrażliwić i nie tylko czysto fotografia ślubna, tylko faktycznie zrozumieć obraz, zrozumieć światło, trochę malarstwa, bo tutaj jest wiele, wiele powiązań. No i próbowałem się po prostu w tym kierunku rozwinąć. Później dawałem ogłoszenie, że zrobię ślub za darmo. Nikt nie odpowiedział. A jak tylko dałem, że za kasę, to miałem jeszcze w tym samym tygodniu 3 umowy podpisane.
Okej, czyli węszyli, że coś jest podejrzane, nie z tą ofertą. Czemu za darmo?
Ale później się cieszyłem, że faktycznie, że nie zrobiłem żadnego ślubu za darmo. Oczywiście gdzieś tam znajomych, nie wiem, no to jak byłem na weselu jako gość, wyciągnąłem sobie aparat, zapytałem się, to też jest bardzo ważne, zapytałem się tego głównego fotografa, czy nie ma nic przeciwko, bo oczywiście wiesz, jeżeli ty walczysz z nim o moment i jeszcze 3 wujków z telefonami, no to zaczyna się robić ciasno i problematycznie.
Wcale się nie dziwię.
No właśnie, zapytałem się, czy nie ma nic przeciwko i tylko na sali. Mówiłem w kościele, okej, nie ma takiej opcji, bo już jest ciasno. Czy na sali po prostu będę mógł zrobić sobie kilka zdjęć i później jak on będzie szedł z nimi gdzieś na plener, to czy też mogę się zabrać. Przeważnie nie mieli nic przeciwko. Powiedziałem, że tylko w momencie, w którym będę wam przeszkadzał, mówicie, ja odkładam i nic się nie dzieje. Bo czasem też byli tacy, którym wydawało mi się, że po prostu głupio im było odmówić. Mhm. To było takie, no jesteś gościem, tak naprawdę nie wiem jakim gościem, byli mało asertywni. Więc też starałem się wyczuć i nie być taki nachalny, no i raczej być tam gdzieś troszkę z boku. Ale właśnie te pierwsze parę zdjęć było ważne. Jak już miałem, nie wiem, 4-5 ślubów, to ja się poczułem pewnie. Tutaj prawesz, znowu wracając do jego historii, mówi, że po 14 ślubach zaczął się czuć pewnie na tyle, żeby się reklamować i sposób, w jaki się reklamował, no powiem szczerze, ja bym nie wpadł. Jeden był bardzo ciekawy. Nie wiem, czy widziałeś koszulkę prawesza.
Tak. To był jeden z jego takich hitów i koszulka, która zdobyła dla niego 100 klientów.
Przynajmniej 100. Ale no faktycznie wychodzić w koszulce ze swoją reklamą, czyli ty jesteś swoją powierzchnią reklamową, brzmi odważnie. Nie wiem w sumie, czy to jest coś między odwagą a delikatnym zażenowaniem czuję, także nie wiem, gdzieś w tym między, ale no wiesz, tak długo jak to działa.
Jak najbardziej u niego zadziałało, no i było oryginalne.
No w Polsce, nie wiem, czy widzisz takie rzeczy, ale bardzo często widzę gdzieś na samochodzie, nie? To jest jakby normalne. Profesjonalna fotografia ślubna, atelier fotografii ślubnej, także takie rzeczy są częste. Tutaj nic nie pisał o targach branżowych, nie wiem czy wtedy jeszcze w Indiach nie było, ale w Polsce jest to dosyć fajna opcja. Masz bardzo dużo par, nawet na takich małych targach ślubnych, te stoiska nie są jakoś wielce, wielce drogie. Powiedzmy, że z 600-700 zł za jeden, czasem 2 dni reklamy, gdzie masz bezpośredni kontakt z potencjalnie zainteresowanymi parami i bardzo często te pary szukają właśnie tańszych opcji, po to przychodzą na targi. Największą furorę właśnie na takich, szczególnie bym powiedział w trochę mniejszych miejscowościach, to robią właśnie ludzie z ulotkami, na ulotce grubymi literami napisana cena, promocja do wtedy i wtedy i tacy naprawdę najwięcej zbierają na takich targach, bo ci lepsi, ci za 14-15 tysięcy. Widziałem ich kilka razy na targach, ale przeważnie to są polecenia. I prawie też pisze, że 78% jego ślubów To są polecenia.
Mhm, ale no to wiadomo, na polecenia trzeba sobie najpierw zapracować. A taka opcja, żeby wystawić się na tych targach, gdzie masz mnóstwo klientów, nie musisz w ogóle ich szukać, oni sami tak na dobrą sprawę przyjdą do ciebie, nie? Przez twoje stoisko prawdopodobnie będą musieli się przespacerować. Fajnym jeszcze według niego zagraniem, takim mocno brandingowym, było, uwaga, właśnie kupno auta, które w Indiach dalej uważane jest za luksus. To był 2011, a w 2022, 2020 chyba był ten raport robiony, dalej jest uważane za luksus i też jako pewna część przynależności do jakiejś kasty, jest zarezerwowane dla inżynierów, dla lekarzy, a mało kto się spodziewał fotografa ślubnego w samochodzie, nie w takim vanie, tylko on kupił chyba jakiegoś takiego hatchbacka sobie.
No, na zdjęciu wyglądało to na jakiegoś Forda. Tutaj ciężko przyrównać samochód do polskich realiów. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś zwraca uwagę, jakim samochodem jeżdżę. No ale okej, okay, znaczy, no, możliwe, nie? Czasem są takie biznesy w sprzedaży, że patrzysz na sprzedawcę, jak wygląda. Znaczy, jak wygląda okej, okay, nie? Czy wygląda po prostu dobrze, czy nie wygląda dobrze. Czy ma obdarte spodnie, jest nieumyty i trochę śmierdzi. Ale czy na auto, no. No pewnie jakby jakimś gruchotem przyjechał, no to może by zwrócił uwagę. No i pewnie jak jakimś takie naprawdę wyższej klasy, no to może też, kurczę, no pewnie się jemu się powodzi. A auto w leasingu, Mustang, raty 5000 i nie wiem, czy będę miał jeszcze na kolejną ratę. Ale na ten ślub jeszcze przyjechałem.
Tak. Albo można wypożyczyć, nie? Na jeden dzień i już.
No można, ale akurat szczerze powiedziawszy, z mojej strony nie polecałbym takiej reklamy, skupiłbym się na jakiejś jakości, tak. Czy nawet ta koszulka nie wydaje mi się takim złym pomysłem. To, co ja też robiłem, to, no tylko to już jak było na obecnym ślubie, ustawiałem ramkę na zdjęcia elektroniczną i wgrywałem zdjęcia, które zrobiłem rano na ślubie po południu.
I żony sobie leciały po prostu.
Tak, tak. I to był taki efekt wow. Czasem widzę, że ktoś robi pokaz slajdów i za to dodatkowo sobie liczy. Bo ma na przykład, właśnie jak masz drugiego fotografa, drugi fotograf, wiesz, siedzi, ty mu rzucasz kartę, on to szybko obrabia i wrzucacie to na przykład o 24 jako pokaz slajdów. Myślę, to jest niesamowity efekt, bo wiesz, zdjęcia normalnie ślubne, to masz 6, 8, 9 tygodni. Naprawdę potrafi to chwilę trwać, a tutaj, kurczę, ktoś patrzy i no, jak z Polaroida masz zdjęcia.
Fajne, to ja o tym nie słyszałem, nie widziałem też w ogóle tego ani razu.
No, ja widziałem to w ofertach, na żywo nie widziałem, tylko no tak stwierdziłem akurat, że ramka elektroniczna, taka 11 cali, kosztowała mnie chyba 150 zł, no i później tylko niejedzenie obiadu i już mogłem to ogarnąć.
No to, ale to fajnie, myślę, że buduje brand, nawet jak zaczynasz jako taki drugi fotograf, nie, jako taki czeladnik tego fotografa głównego, to możesz się właśnie tym zajmować od razu fajnie to podbija i markę tego głównego fotografa, no i też twoją.
Tak, 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 mi się to akurat bardzo podobało i właśnie był taki efekt wow, wiesz, że stawiałeś to gdzieś koło drinków, ludzie przychodzili sobie zrobić drinka i patrzą, o kurczę, to już, wiesz, spodziewali się może jakichś zdjęć, nie wiem, pary młodej, coś, patrzą, a to zdjęcia.
A to już ich, nie? No. Także ciekawe, ja jeszcze tego nie widziałem, ktoś, kto będzie nas słuchał, mam nadzieję, że ciekawa inspiracja. Planerz jeszcze zaczynał w czasach fali Facebooka, tam z tego, co zrozumiałem, wcześniej był jakiś taki lokalny, coś jak nasza klasa, był Orkut indyjski i właśnie w tamtych czasach on postawił na reklamę, no ogólnie, żeby zaistnieć na Facebooku, chyba po prostu założył sobie profil. Ciekawe, czy byłoby coś takiego w dzisiejszych czasach, co też jest jakby na fali wznoszące i co można by wykorzystać w tej branży. Bo Facebook jakby już trochę jest taki zakorzeniony, wiadomo, tam dalej jest dobry marketing można robić, ale czy jest coś takiego, co można by teraz wykorzystać w tej branży?
Znaczy, wiesz co, no wszystko zależy od tego, jakich klientów targetujesz, bo tutaj też jest ważne, że Pranesz pisał o tym, że targetował od razu ludzi, którzy nie mieszkają na stałe w Indiach, którzy są Hindusami, ale przylatują tak naprawdę na ślub do Indii, bo oni mają większą świadomość, jakie zdjęcia są ważne, jaka jakość jest ważna i takich raczej zagarniał. Więc teraz jestem w stanie sobie wyobrazić, nie widuję fotografów ślubnych praktycznie w ogóle na LinkedIn i jakbym na przykład jakbym targetował branżę IT, nie wiem, menadżerów branży IT, którzy biorą śluby, to myślę, że próbowałbym tam stworzyć swoją markę osobistą i tam może się reklamował, bo te reklamy na LinkedIn też są śmiesznie tanie w porównaniu do tego, co się dzieje na Facebooku.
Fajny tip. Twitter chyba nie jest też tak, tylko że akurat jeśli chodzi o fotografię, to musiałoby być też coś wizualnego, nie? Także tam, gdzie można wrzucić jakąś fotkę, to pewnie tam łatwiej byłoby zaistnieć komuś, kto startuje taki biznes.
Znaczy na Twitterze chyba można zdjęcie wrzucić.
Widzisz, no, mi się Twitter jest... kojarzy tylko z tekstem.
Nie, no to jest 160 znaków, ale... Znaczy ja mam konto na Twitterze, ale bardzo, bardzo mało korzystam. Tylko no, w Polsce ten Twitter to wciąż jest taki... po macoszemu trochę traktowany. Też tutaj, żyjąc w Europie, uważam, że absolutnie ktoś nie powinien się ograniczać do robienia ślubów tylko w Polsce, tylko faktycznie szukać jakiejś platformy międzynarodowej. I tutaj Instagram myślę, że akurat rządzi, bo tam najmniej istotne są dla mnie te teksty pisane. Raczej to jest czysto wizualne i muszę się naprawdę przyglądać czasem, jak przeglądam jakieś zdjęcia. Staram się w ogóle nie, ale jak czasem przeglądam, no to tak naprawdę nie widzę, czy one pochodzą od Polaka, Hindusa, po osobach na zdjęciach, nie? I tutaj też taki tip, bo też robiłem kilka ślubów międzynarodowych i generalnie ludzie, którzy ciebie bukują na kolejny rok, czy za 2 lata, czy za 3, patrzą po ludziach, których robiłeś w tym poprzednim właśnie sezonie, których masz w portfolio, także warto często aktualizować i dawać takie śluby jak najbardziej podobne do tych, do których chcemy robić. Jeżeli robimy jakieś śluby boho, w oborze i takie chcemy robić, takie zrobimy portfolio, to takich będziemy mieli więcej później tych bookingów. A jak ja wrzuciłem jakieś śluby międzynarodowe, to później w kolejnym roku miałem 2 czy 3 międzynarodowe.
Czyli taki efekt kuli śnieżnej, zbiera jakby to samo. I...
Tak. I kiedyś pracowałem dla takiego fotografa w Krakowie, jako drugi fotograf, który robił jakby tylko tak zaczął, że robił śluby na Teneryfie. Normalnie Polak, spędzał 3 miesiące w roku na Teneryfie. Tam się na początku ogłaszał, że za darmo, czy za pół darmo, czy za w cenie polskiej zrobi po prostu komuś ślub na Teneryfie i ludzie autentycznie przylatywali na Teneryfę po takie nawet małe, nie wiem, facet z Niemiec, kobieta z Polski przylatują na Teneryfę wziąć ślub tylko z rodzicami w jakimś małym gronie i on tam akurat był, mówił w ich języku i był w jakiejś okej cenie. Takie portfolio zbudował, z tym portfolio przylatywał później do Polski, później już reklamował się jako śluby... czy tylko plenery na Teneryfie, dalej tam jeździł, a tutaj złapał takie właśnie pary międzynarodowe, które przyjeżdżają do Krakowa. On Irlandczyk, ona Polka, on Niemiec, ona Polka, ona z Wielkiej Brytanii, on Polak i z... Znaczy no przeważnie te śluby są tam, gdzie rodzina panny młodej,
tak,
ale... Z,
tak, taka no, tradycja.
Właśnie, tak, tak, ale właśnie złapał takich wiele naprawdę międzynarodowych par i te zdjęcia też nawet komuś z Polski wydają się przez to trochę bardziej ciekawsze, trochę bardziej... premium mimo wszystko.
Czyli tutaj też ważna lekcja, znaleźć swoją niszę, jak w każdym biznesie, nie?
Tak, tak, tak. Tak, zdecydowanie. No, znać po prostu swojego klienta. Ja miałem z tym bardzo duży problem, przyznam na początku, że właśnie nie rozumiałem, że muszę to kierować do naprawdę jakiejś tam węższej grupy osób, tylko właśnie myślałem, no przecież im więcej ślubów będę miał, tym lepiej, więc muszę się reklamować do jak największej ilości osób. I no tutaj raczej właśnie bardzo, bardzo wąsko targetować. Później starałem się robić jak najwięcej takich ślubów lokalnych, ale one też jakby najlepiej płatne nie są.
Tak, no zupełnie inny klient, inny produkt. Mamy coś do dodania w historii Pranesha?
Tak, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, jak zaczął ze swoim zespołem. Jak w ogóle zaczął budować zespół, a myślę, że tutaj to jest kluczowe w historii. Mhm. Zapytał 10 fotografów, czy chcą być częścią jego zespołu na Facebooku. Zagwarantował im te śluby. 5 się zgodziło i po 3 miesiącach twierdzi, że ich trenował, po 3 miesiącach ich treningu robił już nie jeden ślub dziennie, a 5. I w tym momencie to już wspominałem na początku, zatrudnia teraz 32 osoby full time, które robią post-processing, wideo, foto. On sam przestał robić śluby w 2015 roku. Tutaj akurat jedną fajną liczbę podał. Podawał, ile ślubów robił rocznie po kolei i zaczął, jak przestał robić śluby sam, przestał jeździć na wesela i skupił się na skalowaniu biznesu, na zarządzaniu nim, to podwoił ilość ślubów, które zaczął robić. Także to jest akurat faktycznie bardzo, bardzo fajne, że tam, gdzie się skupiasz, tam ci po prostu więcej wychodzi. Nie? Czyli skupił się na pozyskiwaniu tych zleceń, na zarządzaniu, no to miał więcej zleceń. A jak skupiał się na jakości, no to może miał świetną jakość, ale no widać nie było tego aż tak dużo. I teraz obecnie on zakłada, że jedna para daje mu przynajmniej dwa polecenia. W moich realiach wcale nie było tak bardzo, bardzo inaczej, mimo że te polskie rodziny są znacznie mniejsze, ale faktycznie jak podjąłem decyzję o wygaszaniu biznesu, to wygaszałem go przez kolejne 3 lata, bo jeszcze była jakaś para, która była z polecenia i było mi po prostu trochę głupio odmówić, że no widzieliśmy się na ślubie, poznaliśmy się, faktycznie byli fajni, była fajna chemia, albo właśnie no, ale tak bardzo nam się podobały zdjęcia i my byśmy bardzo chcieli. I tak mnie łapali na tym, że pytali się, zdarzyło mi się tak 2 czy 3 razy na tych ostatnich ślubach, że pytali się, no a kiedy ty masz czas? Ja mówię, ale zaraz, to nie macie terminu ustawionego. Nie, no chcemy najpierw wiedzieć, kiedy ty masz czas. I ja mówię, o kurczę. No.
To jest duża presja, nie? Jeżeli ktoś dyktuje ślub pod to, kiedy ty będziesz mógł go
na przykład
zrobić.
Mówi, na przykład mówi, że chcemy ślub w sierpniu. Chcemy ślub w sierpniu i którego sierpnia ty masz czas? Ja mówię, no... kurczę, no to już inaczej rozmawiamy wtedy, nie? I tak. No, mówię, no dobra, no ten jeden ślub mi jeszcze nie zaszkodzi. I później w ostatnich chyba 3 latach robiłem tak, nie wiem, 2-3 śluby w roku, aż skończyłem całkowicie.
I to jest właśnie to, że to jest biznes bardzo mocno oparty o relacje, o zaufanie. Tak samo właśnie nasz bohater Pranesh był bardzo zaangażowany w poznawanie par, dlatego to jest taki też wyjątkowy biznes.
Tak. On tutaj też pisze o takich ciekawostkach, jak program do zarządzania właściwie całym ślubem, pewnie przez swój background IT stworzył coś. Są takie programy, które w Polsce też to umożliwiają, że wrzucasz tam zdjęcia, sesję narzeczeńską, mogą jakąś tam listę prezentów tworzyć, pary. Zalamo to się nazywa w Polsce. Jeden ślub kosztuje tam jakoś 50 czy 60 zł. W zależności od pakietu, który kupimy i faktycznie możemy takie narzędzie dać parze do zarządzania. Nie robiłbym raczej swojego narzędzia specjalnie pod to. I stworzył też, zatrudniając te osoby, tylko należy pamiętać, że siła robocza w Indiach jest trochę tańsza. Też nie wiem, czy aż tak bym to rozmuchał w Polsce, ale bardzo fajnie to nazwał. Happiness Management Team. Czyli zajmuje się tym, żeby całe doświadczenie klienta od początku do końca przebiegało gładko, żeby klient miał wszystko, co chce, zanim jeszcze w ogóle o to poprosi.
W Polsce teraz w różnych firmach funkcjonuje coś takiego jak Customer Success Manager. Czyli to by było coś takiego.
No
nie?
Tak. To można spokojnie do tego odnieść. No i tak mu się ten software dla klientów spodobał, że też wypuścił software dla zewnętrznych firm. Merake to się nazywa. I widzę, że targetuje już nie tylko hinduskie firmy, tylko faktycznie globalnie to wypuszcza. I wydaje mi się, że ten software jest też z opcją właśnie obróbki zdjęć dla fotografów. Czyli że zapewne on może przyjąć zlecenia. Ty robisz ślub, wysyłasz mu zdjęcia, jego team obrabia ci ten ślub. I też tutaj Pranesh rzucił kilkoma radami. O tyle, o ile, to myślę, że one są wycięte z jakiejś książki, a nie jego.
Paulo Coelho.
Tak, jak je czytam, no. Ale powiedzmy, że są dwie takie, które sobie podkreśliłem. No niestety nie mogę powiedzieć, że nigdy ich nie słyszałem, bo słyszałem, ale może warto to tutaj podkreślić, żeby przestać w siebie wątpić, żeby zacząć robić zamiast wątpić. Bo wątpienie szybciej zniszczy nasze marzenia niż porażka. Także to na pewno jakiś Paulo Coelho.
Dość głęboko Pranesh to wszedł.
No tak. Mówię, no skopiował, kurczę, skądś na pewno. I jeszcze też jedna rzecz, która uważam, że mnie ograniczała, jak miałem te 20 parę lat. Zawsze wydawało mi się, że mój wiek jest ograniczeniem, że jednak bardziej profesjonalnie wygląda się mając trochę więcej lat niż para młoda, a nie będąc jeszcze młodszym czy w podobnym wieku. Tak tutaj właśnie Pranesh pisze, żeby nigdy o tym nie myśleć, że wiek, czas czy pieniądze mogą nas ograniczać. No i tutaj to właśnie udowadnia na początku, robiąc zlecenia bez pieniędzy. Już nawet nie mówię o doświadczeniu, ale bez pieniędzy. Wypożyczył sobie ten sprzęt za barter. Później też miałem o tym właśnie wspomnieć, że biuro, którego potrzebował do obróbki, bo obrabiał zdjęcia w kafejce, też zrobił za barter od swojego kolegi, wynajął pół biura za pomoc w usługach konsultingowych, które ten kolega wykonywał. Także fajnie mu się to tutaj wszystko spinało, że bezkosztowo faktycznie uprawiał biznes. Ciężko powiedzieć, jak długo uprawiał go bezkosztowo, bo tego też nie poznaję, a też byłoby to dosyć ciekawe. Może cały czas uprawia to bezkosztowo freelancerami, bo pisze, twierdzi, że rocznie ma 2000 freelancerów. Do tych 32 osób full time jeszcze ma 2000 freelancerów.
To potężna firma w takim razie.
No właśnie, no tylko...
Tylko co oni robią?
Nie wiem, no bo liczyłem sobie te 50 tysięcy z liczbą ślubów, które piszę. Wydaje mi się, że to było 350 ślubów. Także no tak naprawdę masz 1700, trochę ponad 1700 dolarów za ślub. Mhm. 600 tysięcy dolarów rocznie. No czyli masz, nie wiem, 8, coś koło 8 tysięcy, tak? Jak dobrze liczę, 8 tysięcy za ślub, ale masz 32 pracowników full time. Ja rozumiem, znaczy to oczywiście to jest tańsza siła robocza, ale i tak sobie myślę, czy w Polsce...
Czy jest sens w ogóle tylu pracowników?
No wiesz, tylko no, może on to tak chciał napisać, żeby po prostu rozdmuchać no, to wiadomo, firmę, nie? Bo też widziałem dużo wycinków z gazet, wrzuca... No generalnie każda reklama jest dobra, nie? No ale widzę, że mu na tym zależy, więc no, ja też mogę powiedzieć, nie wiem, że mam 40 freelancerów, bo jeden mi zrobi jeden obrazek, drugi mi zrobi jedno zdjęcie, trzeci coś mi zrobi. Czy ich liczyć jako freelancerów? Rozumiem, że liczę ludzi, którym daję kontrakt i zapewnia im na przykład, nie wiem, 10 ślubów rocznie u mnie robisz, chodź u mnie pracować, nie? A na co dzień bądź sobie górnikiem.
To jeszcze podsumowując.
Podsumowując, możemy się zastanowić, jak taką firmę zacząć.
Zacząć tak, właśnie, to jest pierwsze pytanie. Jak zacząć? I z tego, co mówiliśmy, najlepiej wypożyczyć sprzęt i postarać się najpierw o darmowe zlecenia jako gdzieś tam po prostu dodatkowy fotograf.
Znaczy tak, żebyśmy teraz po odcinku nie mieli zalewu fotografów ślubnych, też oczywiście polecam nauczyć się najpierw fotografii. Może pożyczyć od kogoś znajomego prostą lustrzankę, nauczyć się ustawień automatycznych, później manualnych, obejrzeć jakieś darmowe tutoriale na YouTubie, jest tego multum.
I ty wspominałeś o kursach stacjonarnych, a co na przykład sądzisz o kursach online? Bo tutaj jednak też prawdopodobnie próg wejścia będzie niższy, ale no, to jest taki chyba zawód, gdzie trzeba jakby położyć jednak ręce na tym aparacie, nie?
Tutaj bezwzględnie trzeba położyć ręce na aparacie. Można, tak jak mówię nawet o tym YouTubie, można robić część online, ale na końcu warto sobie coś zweryfikować na żywym organizmie. Konsultacje, nie wiem, godzinne z fotografem, który prowadzi nawet swoje studio, to jest kwota rzędu, nie wiem, 150-200 zł. I tak naprawdę możemy później zweryfikować, ok, czy to, co zobaczyłem, jak to działa, jak ustawić się względem światła, tak, bo tu mówimy głównie o reportażu, a nie o sesjach ustawianych. No i przede wszystkim sprawdzić, czy w ogóle nam się to podoba. Wypożyczenie aparatu, takiego, który nadaje się spokojnie do ślubów, to mówimy o kwocie rzędu 200 zł za 300, 200 różnie za dobę i do tego jakieś obiektywy, 2-3, to mówimy znowu o kolejnych, nie wiem, 300 zł. No więc nagle nam się robi, wiesz, 700-800 zł tak naprawdę za ślub. Trzeba to później na czymś obrobić. Także no, czy nawet zlecić obróbkę. Zlecenie obróbki to masz znowu między 6 a 10 zł za zdjęcie. Jedno. Fotografowie oddają między 150 a 300, 400 zdjęć. No więc wiesz, nagle nam się robi kilka tysięcy na zleceniu, a ty dopiero zaczynasz.
Więc lepiej także samemu jakby nauczyć się.
Tak, tak.
Tej obróbki.
Polecam z góry mówić, że ma się niewielkie doświadczenie, czy nawet właśnie tak jak ja mówiłem, że pytać się po prostu znajomych. Czy mogę na chwilę, czy będę mógł później użyć twoich zdjęć, tak? Bo też fajnie, że czegoś ci pouczycie, ale jeżeli nie możesz później gdzieś tych zdjęć pokazać na zewnątrz, to ciężko ci będzie pozyskać nawet tego pierwszego płatnego klienta. Stworzyć sobie taki proces, co po kolei się robi. Ja pamiętam, teraz się trochę z tego śmieję, ale pamiętam, że chodziłem na pierwszych ślubach z taką listą. lista ważnych...
Z checklistą.
Tak, tak, lista ważnych momentów i czy z każdego mam zdjęcie, wiesz, i chodzę i wiesz, wyciągam tą kartkę i mówię, o jest, jest. Też teraz się trochę śmieję, bo to uważam, że trochę głupie było, bo to nie jest, reportaż nie jest cięty nożem, nie? To nie jest gotowy produkt, to jest tak naprawdę takie, no, bardziej osobiste, nie? Każdy będzie trochę inny.
No ale taki core powinien być, nie? Jeżeli, wiesz, ominąłbyś jakieś zdjęcie, to może ten zezemodawca, ta para mogłaby mieć jakiś żal.
Tak, tak, no masz, wiesz, wyjście z kościoła, zakładanie obrączek.
Tak, to są takie szlagiery, nie? To musi być.
No, to właśnie, to musi być. Tylko, że też ta checklista była o tyle fajna, że ściągała ze mnie taki trochę ciężar. Ściągała trochę ten stres. Stres na pierwszych, nie wiem, 5 zleceniach był naprawdę, naprawdę spory, za kasem. Mhm. Że czy im się to będzie podobało, czy na pewno dam radę, czy aparat mi nie wysiądzie. W pierwszych 2 latach nosiłem ze sobą 3 aparaty. Tylko dlatego, jeżeli jeden mi wysiądzie, to zaraz mam drugi, a ten trzeci to już był taki, to naprawdę musiałbym, wiesz, torbę zanurzyć w wodzie, żeby go w ogóle wyciągnąć, bo był najgorszy ze wszystkich.
Mamy ile kasy potrzeby było na start, ja sobie tu zanotowałem, że z wypożyczeniem sprzętu to jest około 7-8 stówek za dzień, no i jeżeli nie mamy tych umiejętności obróbki, to za każde profesjonalnie obrobione zdjęcie zlecone to jest 6-8 zł.
Tak, 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 znaczy, no do 10, ale z... Oczywiście są firmy droższe. Zawsze można oddać Hindusom, żeby zrobić.
Właśnie. Albo na Fiverrze też się ogłaszają, wtedy można w pakietach.
Tak, tak, tak. Można próbować dać 3-4 zdjęcia testowe najpierw, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle jakość, której szukamy. Przy ostatnich ślubach, powiem szczerze, sam korzystałem z zewnętrznej obróbki, bo to był dla mnie najgorszy jakby element. Najbardziej czasochłonny, później kilka dni siedzenia przed komputerem, jeszcze jak pracujesz przed komputerem, później wracasz do komputera, to jest to dosyć kiepskie. No także mamy powiedzmy jakiś taki core, ustalić swoją cenę początkową. Pamiętam jak dziś, jak mój pierwszy ślub kosztował 1250 zł. Także no było to śmiesznie mało i jeszcze zapewniałem oczywiście w pakiecie jakieś tam odbitki, takie rzeczy, także no realnie jeszcze mniej za niego dostałem, ale pozwolił mi zacząć, każdy kolejny kosztował więcej, nie czekałem rok na podwyżkę, tylko każdy kolejny ślub dodawałem sobie 200-300 zł do każdego kolejnego ślubu. Trzeba się zastanowić, czy to ma być side hustle, jestem na studiach i sobie dorabiam, wtedy oczywiście mogę sobie pozwolić na mniej. No ale później muszę jednak policzyć, ile to jest biznes sezonowy wciąż. Zdarzają się oczywiście śluby w styczniu, lutym, też robiłem w marcu, ale no większość się jednak odbywa od końcówki maja do końca września, początek października. To jest tak naprawdę sezon ślubny. Nie trwa on za długo w Polsce, w niektórych krajach trwa troszkę dłużej. Później jeszcze zdarzają się śluby na święta czy na Sylwestra, ale to znowu są jakieś tam pojedyncze elementy. Trzeba sobie dobrze przygotować cennik, wysyłać profesjonalną ofertę, jest bardzo dużo zapytań na maila, wzory maili przygotować, bo odpisywanie...
I odpowiadać na maile.
Tak, tak, no właśnie, tak, tak. Jak w każdym biznesie odpowiadać na maile, bo czasem pieniądze czekają nam na mailu. Dobre wzory maili, żeby to jak najszybciej zautomatyzować, albo w ogóle dać sobie cennik na stronę i wtedy już przynajmniej odsiewamy tych ludzi, którzy nie chcą zapłacić tych pieniędzy. Pamiętam, bardzo się bałem dać cennik na stronę, bo jak kiedyś dałem, to nie wiedziałem, czy przestali do mnie pisać, bo cena jest za wysoka, przestali do mnie pisać, bo cena jest za niska i na czym to polega. No i też mówiłem o tym wcześniej, że mieć ten osobisty kontakt, czyli te targi ślubne, tego typu rzeczy, to jest bardzo ważne, bo wtedy mam od razu jakby odpowiedź, już pokazujesz te zdjęcia i widzisz twarz po drugiej stronie, aha, no zdjęcia nie paszą, coś, albo które są super. Tak na przykład wybierałem portfolio na kolejny rok, pokazywałem parze zdjęcie, no i wiesz, widzę, zachwycają się tym, którego ja bym nigdy nie dał do portfolio, im się to strasznie podobało, więc cyk, zaznaczałem i leci to portfolio.
Okej, okay, no to myśmy tym mogli spiąć ten odcinek. Jeżeli ktoś chciałby zacząć taki biznes, to tutaj ma gotowy, powiedzmy, przepis, ma też gotowe takie protipy, które mógłby zastosować i część z nich jest bardzo taka nieoczywista. Jak na przykład to z tą ramką, to ze mną tutaj bardzo zarezonowało, zostało ze mną ta ramka. Nieduży koszt, a na pewno będzie się podobało i może pomoże zdobyć kolejne zlecenia.
A wiesz, a w gabinecie stomatologicznym nigdy nie widziałeś dużego telewizora ze zdjęciami uśmiechu klientów?
Jest. Fajnie. Dzięki, Bartek.
Dzięki.
To wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia. Hej.
Do usłyszenia. Hej.